No, witam Państwa, panie i panów i wszystkich innych na styczniowym Q&A noworocznym, gdzie jak zwykle będziemy sobie odpowiadać sobie będziemy na Wasze pytania, głównie na pytania spod posta, ale tak samo jak zwykle również na pytania, które będą pojawiały się z donate'ów, jak również te, które będą pojawiały się z. Które będą pojawiały. O, coś mamy echo. Również na te, które będą pojawiały się w superczacie. I dajcie proszę znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy ktokolwiek się tutaj, że tak powiem, pojawia. Widzę, tutaj ktoś pisze, Paweł pisze, hej, hej Pawle, momencik, bo widzę właśnie, że mam tutaj delikatny problem, a to będę musiał tutaj, bo jak zawsze się coś, nie ma takiej opcji po prostu, żeby to, o, dobra, teraz zrobiłem, zawsze coś tu się po prostu psuje, ale okej, już sobie to naprawiłem. Słychać, widać, bardzo fajnie, dobry wieczór, witamy w nowym roku, szczęść Boże, wszyscy, daj Boże i tak dalej. I bardzo mnie tutaj wszystko miło Was widzieć i będziemy powoli zaczynać jak zwykle od pytań z podposta i raz jeszcze przypominam, że jak ktoś chce, to można zadawać pytania równolegle, że tak powiem, na żywo. Tezol pyta, co myślisz o deizmie? Czy obala on kosmologiczny dowód na chrześcijański na istnienie Boga? Czy tak, co myślę o deizmie? Bardzo dawno temu, jeszcze zanim się rozdzielił kanał na dwa kanały, to była na wojnie idei, była rozmowa z deistą. Natomiast to było bardzo dawno, ale jeżeli ktoś chce, to może sobie jak najbardziej odświeżyć, prawda? Zapraszam do, że tak powiem, odświeżenia sobie tego jak najbardziej. I tam jest, no, że tak powiem, wiele szczegółów przechodzimy. Natomiast absolutnie nie rozumiem, w jaki sposób deizm miałby obalać kosmologiczny dowód chrześcijański na istnienie Boga. Chyba właśnie wręcz przeciwnie, bardzo często deizm korzysta z tego dowodu. Dowód kosmologiczny to jest ten dowód z pierwszą przyczyną, tak? Z pierwszym poruszycielem, z nieporuszonym poruszycielem, prawda? I tylko może zaznaczmy, bo niektórzy być może. Dowód kosmologiczny jest dowodem na istnienie Boga, a nie na dowodem na istnienie chrześcijańskiego Boga koniecznie. Bo to oczywiście z dowodu kosmologicznego nie wynika, że musi istnieć koniecznie Bóg chrześcijański, tylko że jakiś absolutny byt, prawda, który stoi za tym wszystkim. Natomiast nie, w sensie być może, nie wiem, czy dobrze rozumiem, być może ktoś tu się pomylił, bo nie rozumiem, w jaki sposób deizm miałby, że tak powiem, obalać. Znaczy, co myślisz o deizmie? No, rozumiem, ale ponownie, no, nie chcę powtarzać tutaj tego wszystkiego, co padło w tamtej rozmowie, natomiast w oczywisty sposób, że tak się wyrażę, nie podzielam tej perspektywy. Strefa Polityki pisze, co sądzisz o. Pozdrawiam Strefę Polityki, która komentuje wszystkie absolutnie moje materiały, także no, zdrowia. Co sądzisz, czy sądzisz, że ideę woke, czy może po prostu dzisiejszej lewicy, przyjmą się kiedyś na szerszą skalę i staną się powszechne? Co zależy, masz na myśli? To zależy, co masz na myśli, mówiąc szerszą skalę, ponieważ no, one nie są przecież niszowe raczej, w sensie no, zauważalna część ludzi je podziela, gdyby nie, no to byśmy o nich nie słyszeli po prostu. Natomiast czy przejrzą się na szerszą skalę, to znaczy, czy mogą zostać się, nie wiem, ogólnospołeczną, tak, że w sensie, że większość społeczeństwa, czy ogromna większość społeczeństwa zacznie je przejawiać? Wątpię, a nawet jeśli, to na raczej bardzo krótko, bo te idee są w wiecznym konflikcie same ze sobą, to znaczy wszelkie możliwe frakcje tych idei, są ze sobą w wiecznym konflikcie, prawda? W sensie, jak prawdopodobnie zauważyliście, co bardziej postępowe, co bardziej politycznie postępowe środowiska mają bardzo dużą tendencję do zjadania własnego ogona i gryzienia się między sobą o tym, kto jest najbardziej postępowy, a kto jest faszystą i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu społeczności, w cudzysłowie, nie mogą. Raczej wątpię, aby mogły zbudować społeczeństwo, bo to społeczeństwo natychmiast by się pożarło po prostu między sobą. Więc w sensie, więc nie staną się ogólnospołeczne takie, żeby stały się nową, obowiązującą wszystkich i przyjmowaną przez wszystkich narracją. Natomiast powszechne, no w sensie, no już są, no istniejące, prawda? Więc no. Więc właśnie. Superior Walter. Hej Szymon, jaki jest twój stosunek do masonerii i dlaczego ludziom kojarzy się z czymś negatywnym? Według mnie ta grupa przyczyniła się dobrze dla Polski. Cytując, że tak powiem, nie cytując, wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest katechizm Kościoła, czy to jest jakieś czyjeś nauczanie któregoś z papieża, nie pamiętam tutaj dokładnie, ale kiedyś pięknie zostało ujęte, że katolik nie może brać udziału w organizacji, której cele są niejawne. To znaczy, które... Chyba tak to było ujęte. To znaczy, jeżeli jakaś organizacja ukrywa swoje działania przed... W sensie formalnie w swoim statucie, prawda, i tak dalej, że tak, to jest tajne stowarzyszenie, nie będziemy mówić ludziom, do czego zmierzamy i tak dalej, to nie możemy, to ludzie nie mogą tego oceniać, prawda? I z tego się bierze oczywiście powszechna wątpliwości co do tego, czy strach przed tym i tak dalej, bo nie wiadomo, bo to są jacyś bliżej niezidentyfikowani potężni ludzie, którzy coś tam sobie robią, prawda? Ale co dokładnie i jak i po co i kiedy, to tego po prostu nie wiemy i z tego się biorą ludziom. I ja nie wiem, co ci ludzie robią, prawda? Więc dokładnie na takiej samej zasadzie, po prostu też zasadniczo za bardzo nie mam stosunku do tego, natomiast to jest mądre, mimo wszystko mi się wydaje, że mądre mi się mimo wszystko zdaje ostrożność wobec ugrupowań czy organizacji, które są po prostu niejawne, tak? Które nie chcą się dzielić tym, jakie są ich cele i dążenia i sposoby i tak dalej. W sensie ostrożność, tak? Co my tu mamy na superczacie? Ojejku, jak to szybko leci. Czy z perspektywy katolickiej zabijanie zwierząt dla mięsa nie jest nieetyczne, zważywszy na fakt, że przy diecie wegetariańskiej jesteśmy w stanie zapewnić sobie wszystkie składniki? To nie jest takie proste i zwróć uwagę, że mimo wszystko te tematy w ogromnej większości, ten temat jest bardzo młody, prawda? Ponieważ przez zdecydowaną większość historii mięso było jednym z najłatwiejszych sposobów dostarczenia całkiem sporej ilości składników odżywczych, więc to nie jest tak, że ludzie sobie wymyślili, że będą jedli mięso, bo nie wiem, bo mają ochotę się znęcać nad zwierzętami, czy że dlatego, że lubią, tylko dlatego, że to jest po prostu, potrzebne naszemu organizmowi, tak? I ja wiem, oczywiście zdaję sobie sprawę, że wegetariańska, mówimy teraz o wegetariańskiej, a nie wegańskiej, to jest osobny temat, że na diecie wegetariańskiej technicznie rzecz ujmując można być zdrowym. Natomiast po pierwsze to wcale nie jest proste, a po drugie to wcale niekoniecznie jest tanie. I to też i dlatego wszelkie tematy z niejedzeniem mięsa i tak dalej, zwróćcie uwagę, że do prawie nigdy w naszym kręgu kulturowym przynajmniej nie funkcjonują funkcjonują raczej w wyższej klasie średniej ludzi, których po prostu stać na to, a ludzi, którzy, że tak powiem, żyją od pierwszego do pierwszego, to jedzą tego kurczaka za 17 zł i nie ma co się dziwić, tak? Przemysłowa hodowla mięsa pomimo swojej brutalności, chyba można tak powiedzieć, tak? W sensie to jest bardzo nieprzyjemny temat, jeżeli się popatrzy na to i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam, prawda? Bo to nie jest tak, w sensie, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, to nie jest tak, że te zwierzątka sobie tam siedzą spokojnie, prawda, i czekają na ubój, tylko bardzo często w przemysłowej hodowli mięsa te zwierzęta naprawdę cierpią i to nawet nie jest kwestia, wiesz, a tam zabijania i rząd, żeby zabijam, tylko że one jeszcze cierpią w procesie, prawda? Ale jednocześnie no, nie da się ukryć, że przemysłowa hodowla mięsa jest jednym z najtańszych, znaczy na ten moment najtańszym sposobem na dostarczanie tego białka i kalorii i całkiem sporo ilości ludzi po prostu na nic innego nie stać. Natomiast, hej, niewykluczone, że idziemy w kierunku mięsa robionego w laboratorium i tak dalej, i niewykluczone, ja nie wiem, spekuluję, niewykluczone, że za kilkadziesiąt czy kilkanaście lat będzie to w stanie, będzie w ten sposób, może się okazać, że to będzie efektywny ekonomicznie sposób na zapewnianie tego i może będzie to sposób na iście w tę stronę. Nie wiem, nie wiem tego, ale jeżeli ktoś, tak naprawdę jeżeli ktoś się martwi tym, że się zabija zwierzęta na mięso, to wydaje mi się, że bardziej skutecznym od zniechęcania ludzi do jedzenia mięsa byłoby zaangażowanie albo siebie, przecież można się wykształcić w danej dziedzinie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest jeszcze młody, albo finansowanie tej dziedziny, bo te badania cały czas trwają i też potrzebują funduszy, prawda? W rozwój nauki w kwestii hodowania mięsa, które będzie zdrowe i pożywne w laboratorium, tak? Bo to jest odpowiedź na ten problem. Tylko, że oczywiście problem z tym podejściem jest taki, że wtedy nie można mówić innym ludziom, co mają robić, a co nie. No i to jest bardzo duży problem też dla niektórych, prawda? Ale ogólnie, jeżeli ktoś się martwi zabijaniem zwierząt, to polecałbym bardziej ten kierunek. Kiedy dostępna będzie twoja książka? Bardzo dobre pytanie. No, ona jest gotowa i skończona i wszystko, że tak powiem, idzie sobie na swoim, na dobrym kierunku, ale no, wydaje mi się, że przeciągają się po trochę, że tak powiem, procedury redakcyjne, tak? To znaczy, no, kontakt z państwem z wydawnictwa po prostu się troszkę przeciąga. Natomiast on, no, z tego co wiem, no to teraz są jakieś ostatnie szlify i po prostu tam machina wydawnicza musi się przemienić, natomiast ona jest gotowa, ale nie wiem, nie potrafię powiedzieć, kiedy ona dokładnie wyjdzie, czy to jest kwestia tygodni, czy miesięcy, czy co, bo też pierwszy raz wydajemy książkę, więc co ja mogę, że tak powiem. Nie grałem w Jedi Fallen Order. Nie widziałem nowego filmu Disneya Encanto, więc nie potrafię ocenić. Co my tu mamy? Szymonie, jak z perspektywy czasu oceniasz studia na kierunku technicznym? Czy masz jakieś rady dla obecnych studentów kierunków inżynierskich? Ja bardzo dobrze oceniam studia na kierunku technicznym, no bo no najbardziej, że tak powiem, z perspektywy ekonomicznej, tak? To znaczy, no to jest jeden, jeżeli ma się predyspozycję tylko do tego, żeby się nauczyć czegoś technicznego, no to jest jeden, to są w większości, nie wszystkie, wiadomo, też są wyjątki od tego, ale w większości są to jednak te kierunki studiów, które dają później jakąś formę stabilnego i to w większości przypadków jeszcze przyzwoicie płatnego zatrudnienia, więc nie ma co się, że tak powiem, no więc pod tym względem bardzo dobrze to oceniam. No i ja to, nie wiem, ja dobrze to wspominam, bo dla mnie to było też wszystko ciekawe, tak? Ale to też nie jest, ja nigdy nie byłem, że tak powiem, nigdy nie byłem takim inżynierem, który siedzi po godzinach i dłubie własne projekty do nocy, bo to jest całe jego życie, prawda? No nie, ja to zawsze traktowałem jako no, w sensie ścieżkę głównie zarobkową, tak? To znaczy, to było ciekawe i się cieszyłem, że to, i dlatego się cieszę, że skończyłem te studia, bo też dało mi to, że tak powiem, trochę stabilności finansowej i to, wiecie, tak naprawdę to też jest fakt, że byłem inżynierem, też pozwolił ostatecznie otworzyć ten kanał, tak? I powiedzmy, i ostatecznie przejść na tworzenie wyłącznie. Mateuszu, nie spamuj, bo widzę, że spamujesz, a zaraz, jeszcze nie przeczytałem pytania, ale jak będziesz spamował tymi pytaniami, to będziemy wyciszać. Bycie inżynierem i uzyskanie pewnej stabilności finansowej na tym polu pozwoliło też po prostu ostatecznie zaryzykować z przejściem na bycie youtuberem na pełnym etacie, bo tutaj tej stabilności, znaczy no teraz jakaś tam stabilność jest, prawda, ale to też się musiało bardzo długo rozkręcać, prawda, ale ogólnie polecam i dla jakiejś rady, no jeżeli tylko was to w jakikolwiek sposób albo, że tak powiem, kręci, albo nie bruździ, no to najłatwiej, jeżeli wam zależy głównie na stabilności ekonomicznej, no to po prostu zachęcam do nauczenia się programowania w jakimś zakresie i szukania w tej dziedzinie, ponieważ tak naprawdę prawie z każdego kierunku, przesadziłem, z wielu kierunków inżynierskich można się przekwalifikować na programistę albo robić coś około programistycznego w dziedzinie powiązanej ze swoją, tak? I to jest, że tak powiem, no mówię, chyba najbardziej opłacalne tak naprawdę w tym momencie. Szymon, żartowałem z tym Uncubem, nie gniewaj się. Nie gniewam się, bo nie widziałem pierwszego twojego posta, więc cóż. Czy masz jakieś sugestie, jak przeżyć na AGH? No, uczyć się. Nie wiem, na jakim jesteś wydziale, nie wiem, ja przeżyłem ucząc się i jakoś to było. To Mateusz tutaj spamuje tym, jak powinno wyglądać prawo eutanazyjne. No, doskonałe pytanie, ale wiecie co, to jest dłuższy temat i kiedyś na pewno o tym rozmawiałem. Nie wiem, czy ja nie rozmawiałem kiedyś o tym z Danielem Ortegą. Znaczy, ja absolutnie nie jestem fanem eutanazji w żaden sposób, natomiast czy zakazywanie ludziom zabijania samych siebie to jest dobry pomysł? No, mam wątpliwości, czy to jest... Mam wątpliwości co do tego. Natomiast zakazywanie ludziom, aby pomagali innym zabić się samym, no to już jest inna kwestia, prawda? Ponieważ jeżeli eutanazja miałaby być, no, usługą, prawda? No to tutaj, pomijając aspekt samej eutanazji samej w sobie, prawda? Pomijając aspekt eutanazji samej w sobie, to zatrudnianie do tego kolejnych osób, prawda? Które mogą asystować przy tym, prawda? To jest stwarza pole do kolejnej, stwarza pole do szeregu potencjalnie kwestionowalnych zjawisk, tak, prawda, czy ktoś kogoś do czegoś nakłania, czy ktoś do czegoś nie nakłania, czy na tym da się zarobić, prawda, sprzedając jakieś leki, albo właśnie za tą usługę, prawda, czy jakkolwiek byłoby to, pytanie, jak byłoby to organizowane, prawda, i tak dalej. Natomiast to nie jest to samo, co, wiesz, zakazanie ludziom, profesor Wolniewicz zdaje się kiedyś to opisywał, że on nie rozumie, dlaczego nie można kupić w aptece trucizny i sobie jej wziąć, jak ktoś ma ochotę. I to nie znaczy, żeby ktokolwiek popiera takie rozwiązanie, ja absolutnie nie popieram, zniechęcam i tak dalej. Natomiast, no w sensie, czy ten zakaz jest, po pierwsze, w praktyce wykonywalny, czy nie są ludzie, którzy robią to, że tak powiem, na lewo, i czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby państwo angażowało się w zakazywanie ludziom tego typu rzeczy, po których tak naprawdę nie można później wyegzekwować, bo jeżeli ktoś się faktycznie zabije sam, no to co, skażemy go za to? Więc mówię, jak to ma być wyglądać w praktyce, to jest zupełnie osobna kwestia, natomiast samego zjawiska fanem na pewno nie jestem. A kwestie, w które to idzie, też w niektórych krajach zachodnich, to jest, rodzą liczne po prostu pytania na temat potencjalnych, jak na pewno wiecie, każda pomyłka, czy nawet nieścisłość, czy niejasność, prawda, w tego typu zjawiskach, no jest, ma grobowe konsekwencje. Tak? I dla jasności przypominam, że mówimy tutaj o eutanazji, czyli o aktywnym zakończeniu czyjegoś życia, albo asystowaniu w zakończeniu czyjegoś życia. Natomiast nie mówimy o zjawiskach takich jak niepodtrzymywanie dalej życia, prawda, sztuczne, ponieważ to jest zupełnie inna kwestia i niepodtrzymywanie sztucznie życia, które nie ma szans na, że tak powiem, normalne funkcjonowanie, to jest inna kwestia niż eutanazja. Co my tu mamy? Jezu, jak tu dużo pytań. Czy byłeś kiedyś libertarianinem? Nie, nie przypominam sobie. Co wygra pierwszy, lewica czy konfederacja? Jeżeli macie na miejsce pierwsze, macie na myśli pierwsze od tyłu, w sensie ostatnie miejsce, jeżeli partię, która dostanie się do Sejmu z najniższym poparciem, no to nie zapominajmy, że może być tu jeszcze PSL, prawda? Natomiast nie wiem, ale myślę, jestem pewien, że bój będzie zażarty. Nie, wydaje mi się, że w tym momencie chyba jednak lewica, że tak powiem, przoduje, partia lewica przoduje, w sensie w najniższy, ale wiesz co, nie patrzyłem na ostatnie sondaże, więc mogę się tu mylić, ale wydawało mi się ostatnio, że ma trochę niżej niż Konfederacja. Natomiast bój na pewno będzie zażarty i obie te formacje, no, zażarcie tłuką się o zebranie jak najmniejszego elektoratu, który pozwoli im wejść do Sejmu. Jak myślisz, czy anarchizm jest przyszłościowym ustrojem? Anarchizm chyba nie jest ustrojem. Czy to prawda, że znasz katechetę pracującego w zespole szkół ekonomicznych w Rzeszowie oraz że uczy się tam ktoś z twojej rodzinki? Zdaje się, że tak. Znaczy, katechetę znam, a czy tam się ktoś uczy z mojej rodziny? W sumie nie pamiętam. Chyba tak. Krystian, czy według ciebie, dziękujemy za pierwszą wpłatę na superczacie, tak w ogóle. Krystian pyta, czy według ciebie obowiązek szczepień można argumentować, twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność? Oraz coraz częściej na to trafiam. Znaczy, wydaje mi się, że jest to trochę słaba, że tak powiem, argumentacja. Znaczy, w sensie, obowiązek szczepień oczywiście można argumentować, natomiast taka konkretna argumentacja chyba nie jest najlepsza, ponieważ, czy tak, wszystkie rzeczy na ten temat, jakie mówię, bierzcie no, z lekką dozą, w sensie, no, nie ufajcie temu absolutnie na 100%, ponieważ nie jestem lekarzem, więc wszelkie pytania na ten temat bierzcie w pierwszej kolejności od lekarzy, od środowiska akademickiego lub od jakiejś innych maści ekspertów. Natomiast wydaje mi się, że osoby zaszczepione również mają całkiem sporą szansę na przenoszenie, prawda, wirusa, więc nie jestem pewien, czy argumentacja, że twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność, że musisz się zaszczepić, żeby mnie nie zarazić, no to chyba nie działa, prawda, to chyba nie jest argument, w sensie, więc myślę, że w taki sposób nie można tego argumentować, że jest to absolutnie nietrafiona argumentacja. Można argumentować to na zasadzie, że jeśli się nie zaszczepisz, to zwiększasz szansę na to, że będziesz hospitalizowany i to nie tylko obciąża system zdrowotny, system opieki zdrowotnej, do którego my się wszyscy wpłacamy, ale również można, ale również grozi to tym, że będą hospitalizować ciebie, a nie zdążą hospitalizować kogoś innego, kto nie mógł się zaszczepić, tak? W sensie taka argumentacja jest już bardziej sensowna. Ja nie mówię, że się z tą argumentacją zgadzam, ponieważ ja bym wolał, aby jednak przymusu w tych kwestiach nie stosować. Natomiast to jest już na pewno lepsza argumentacja niż taka ogólnikowa, jak tutaj, chyba że ktoś miał to dokładnie na myśli, no ale to już nie wiem. Więc ewentualnie w ten sposób można rozmawiać na ten temat. Natomiast co? Natomiast jak pewnie wiecie, to jest ten temat, cały ten temat i to, które, że tak powiem, metody są skuteczne, a które nie. Ja wierzę, że ludzie, którzy się tym zajmują, no, że tak powiem, udzielają najbardziej doinformowanych informacji, jakie są w stanie. Natomiast no, też dajmy sobie sprawę, że tak naprawdę to dopiero za kilka lat tak naprawdę będziemy wiedzieć na 100%, które podejście okazało się słuszne, a które mniej. No bo wszystkie badania są, że tak powiem, no, nie miały zbyt dużo po prostu, nie miały zbyt... Mówiąc badania, mam na myśli mierzenie wpływu na społeczeństwo, prawda? Jakie restrykcje, czy przymus, jakie restrykcje, czy jakie przepisy i tak dalej są skuteczne w faktycznym minimalizowaniu no, zgonów tak naprawdę ostatecznie. Bo chociaż i tak naprawdę z tego, co mi się wydaje, podkreślam, wydaje mi się, że najbardziej miarodajnym w tym temacie jest to, że po prostu najwięcej ofiar jest w krajach, w których po prostu nie działa służba zdrowia zbyt dobrze, tak? Czyli między innymi w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ale nie tylko. Natomiast więc wydaje mi się, że to jest... Ponownie, czas pokaże, bo w tym momencie ja rozumiem, że trzeba podejmować jakieś decyzje, nie mam pretensji do tego, że ktoś podejmuje jakieś decyzje, no ale też miejmy na uwadze, że jest to na ograniczonych danych są te decyzje. Badger doesn't care zadaje pytanie, czy jest szansa na rozmowę z radykalnym pasywistą. Radykalny pasywista, czy ja kogoś tego pana skądś nie znam, zaraz sobie pozwólcie, że sobie wpiszę go tutaj. Tak, chyba nawet widziałem coś od niego, więc nie wiem, niewykluczone, bo widziałem dosłownie ze dwa filmy, natomiast wydawał się bardzo interesującą postacią, więc możecie sobie wpisać radykalny pasywista w YouTube'a i jest tu. No już tak widzę, że 2 miesiące to jest całkiem sporo się tego. Radykalny pasywista, jeżeli to oglądasz, to zmieni styl miniaturek, znaczy w sensie w jakikolwiek sposób odróżni te miniaturki od siebie, to znaczy można mieć element wspólny, ale w momencie, kiedy one prawie wszystkie wyglądają tak samo, to nie jest dobra taktyka po prostu. Więc zobaczymy, w sensie nie mam nic przeciwko, myślę, że byłoby ciekawy, ponieważ tak jak mówiłem, to co widziałem od niego było interesującym, było interesującą po prostu perspektywą. Jakby ktoś chciał, to przypominam, że jest... O, widzę, że donaty jakieś wkleiły się pierwsze i chyba ich nie usłyszałem. Więc Szymonie, czy mógłbyś opowiedzieć coś o swojej dotychczasowej karierze jako programista? Mam wrażenie, że odpowiadałem na to pytanie ostatnio, ale mogę opowiedzieć pokrótce jak najbardziej. Znaczy ja pracowałem jako inżynier oprogramowania w kilku projektach telekomunikacyjnych, między innymi przy symulatorze sieci 3G, jak również przy rozwoju sieci 4G. Dokładnie rzecz ujmując, to były takie małe, no nie wchodząc w szczegóły techniczne, tak, przy rozwoju sieci 4G, a jak również pośrednio przy 5G, a mianowicie przy 5G nie robiłem samej, nie pracowałem już tutaj przy samej sieci, a tworzyłem narzędzie, z którego, narzędzie programistyczne, narzędzie analityczne, z którego korzystali później ludzie, którzy bezpośrednio pracowali już przy rozwoju sieci 5G, dlatego też mnie trochę, no, dlatego jak ktoś mi mówi, że tam, no, dlatego wszystkie te doniesienia o 5G trochę mnie, znaczy te doniesienia, wiecie, o których mam na myśli. Tak, Szymon smażył nam mózgi, tak, dokładnie, morderca, tak, to no właśnie o tym mówię, tak, dokładnie tak. Natomiast to było kilka projektów telekomunikacyjnych, pracowałem również w projekcie Automotive we Włoszech, w Magneti Marelli. Marcin Wieczorek wpłacił 5 zł, bardzo dziękujemy. Bardzo nam miło. I moją ostatnią pracą w zawodzie była praca przy projekcie robotów chodzących po kanalizacji, robiących tak naprawdę mapy kanalizacji, tak? I spacerujących sobie po tym, więc... w takich różnych projektach pracowałem, w kilku różnych firmach, prawda? W kilku różnych firmach na przestrzeni siedmiu lat, 7 lat byłem programistą, czy 6 chyba. Więc właśnie, więc nie wiem, nie wiem, czy o takie podsumowanie wam chodziło, ale ogólnie rzecz ujmując bardzo polecam, to znaczy ja zrezygnowałem z tego na rzecz robienia YouTube'a na pełny etat, ponieważ to mi się podoba bardziej, a nie dlatego, że tam to mi się w jakikolwiek sposób nie podobało. To znaczy ja oczywiście miałem taką świadomość po tych 6 latach, że nie będę pracował jako inżynier oprogramowania stricte do emerytury, w sensie, że gdyby mnie został youtuberem, to prawdopodobnie bym próbował się rozwijać albo w stronę jakiegoś kierownictwa albo czegoś takiego. To znaczy w sensie jakiejś formy zarządzania tam, prawda, ponieważ w sensie ponownie praca jako inżynier oprogramowania jest, jakiego słowa chcę użyć, po latach, prawda, chyba mogę użyć stwierdzenia, że ciężko, wydaje mi się, z mojej perspektywy, są ludzie, którzy pracują tam 30-40 lat i wszystko jest w porządku, natomiast ja po tych 6 latach czułem, że jeszcze kilka lat i będę się wypalał, tak, w tym konkretnym zawodzie, nawet pomimo zmieniania projektów, prawda, natomiast więc tak mi się wydawało wtedy, prawda, że jeżeli tam będzie, no to będę prawdopodobnie chciał w stronę jakiegoś zarządzania w tej kwestii iść, ale no mówię, szybciej, że tak powiem, złapało mnie to i ponownie ja polecam, jeżeli tylko ktoś lubi siedzieć w numerkach i w rzeczach, prawda, pracować w rzeczach, a nie z ludźmi, niekoniecznie, to no to jest bardzo sympatyczna robota, oczywiście trudna i wymagająca dużo kwalifikacji, ale no mówię, ja absolutnie nie żałuję, że byłem, więc i jeżeli tylko ktoś ma chęć czy coś, to polecam, bo tak jak mówię, kwestia stabilności ekonomicznej też jest bardzo sensowna. Red Pill Carionera i Sam Cario, co o nim sądzisz? No było już chyba komentarze na ten temat, to Adamski ProGamer pyta, było już chyba pytanie na ten temat kiedyś i no cóż mogę powiedzieć, w dość oczywisty sposób nie zgadzam się z całkiem sporą ilością ogłoszonych tam tez, natomiast jeżeli chodzi o samą formę, prawda, to też, bo ktoś kiedyś pytał, czy nie będzie debaty z Carionerem czy czegoś takiego, to znaczy tak, jeżeli ta forma jest formą gry aktorskiej, prawda, czy takim osobowością sceniczną, prawda, to chyba nie ma sensu dyskutowania z osobowością sceniczną, prawda, a nie z faktyczną prezentacją, że tak powiem, autora, a jeżeli to jest, że tak powiem, wszystko śmiertelnie na poważnie, no to chyba mam delikatne wrażenie, że są... Że da się nawet na te tematy dyskutować z osobami, które odrobinkę, że tak powiem, poważniej podchodzą do faktycznych... Bo to nie jest tak, że Red Pill czy ta cała manosfera oczywiście też zwraca uwagę na faktyczne problemy, które istnieją, tak? Znaczy, to nie znaczy, że wszystkie problemy, na które oni zwracają uwagę, istnieją, ale niektóre jak najbardziej. Natomiast robienie tego w sposób, który, że tak powiem... przyciąga swoją wulgarnością, no po prostu wydaje mi się, że no jeżeli komuś to podoba się, to proszę bardzo, no ale no to nie jest chyba przestrzeń, to nie stwarza to chyba przestrzeni do merytorycznej dyskusji, prawda? Mam takie wrażenie. Czy odżywiasz się zdrowo i czy trenujesz coś dla zdrowia? Zbyt mało zdecydowanie, zbyt mało zdrowo się odżywiam, natomiast no na pewno odżywiam się lepiej niż kiedyś, bo jak być może kiedyś, no na pewno kiedyś, być może stali widzowie pewnie pamiętają, że kiedyś miałem naprawdę bardzo poważną czy otyłość po prostu, tak? Byłem otyły w tym momencie, mam zaledwie, nie wiem, 4 kilo nadwagi czy coś takiego, tak? To nie jest, znaczy no, to nadal lepiej by było, gdybym tego nie miał i w miarę moich, że tak powiem, sił staram się to ograniczać, ale jak mi to wychodzi, to jest osobny temat, natomiast jest na pewno lepiej niż było. A co do sportu, no to dzieci. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo ja kiedyś faktycznie ćwiczyłem regularnie, kiedyś faktycznie ćwiczyłem w miarę regularnie, nigdy jakoś, nie wiem, nigdy jakoś profesjonalnie, nigdy jakoś strasznie, no, że tak powiem, zaawansowanie czy coś z tego, ale tak, żeby po prostu minimum ruchu mieć, że tak powiem, prawda, codziennie, natomiast w momencie, kiedy się lata za tymi dziećmi, kiedy się je nosi, kiedy się biega z nimi po spacerkach i paru innych rzeczach, to organizm czuje, że się po prostu wybiegał i wyszalał i w pewien sposób zapełnia to, chociaż w sposób, mam wrażenie, mniej skuteczny, że mimo wszystko to jest mniej skuteczne niż ćwiczenie, jak tak patrzę po sobie, ale z braku czasu lepsze to, że tak powiem. Tutaj ktoś pyta, czy można zostać programistą bez szkoły, w sensie bez studiów na tym kierunku. Tak, oczywiście, że można. Natomiast jest to troszkę trudniejsze, ale oczywiście można zrobić sobie kurs i firmy też zatrudniają w ten sposób, więc tak, można. Jest to jak najbardziej do zrobienia. W jakie gry grasz? No, jak mam czas, to w coś gram. Nie, ostatnio w planszowe albo karciane, bo do grania na kompie po prostu... Wiecie co? W grudniu raz grałem w LoL'a, tak? Raz. Ale po prostu nie mam czasu. A bardzo mi brakuje tego, w sensie, no, muszę... Ja ostatnio mam w ogóle mało czasu po prostu do wszystkiego, ale to jest, że tak powiem, dużo rzeczy... Też w ostatnim czasie bardzo dużo rzeczy na kanale się działo, więc nie ma to po prostu... nie ma się co dziwić. Natomiast masło czy margaryna? Masło, ewidentnie, zdecydowanie. Dobra, bo tak strasznie tutaj odpowiadamy dużo na tego. Wróćmy do czegoś spod posta. Pom, 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 pom. O, w jednym z poprzednich Q&A stwierdziłeś, że niewypełniane normy moralne również mogą być korzystne. Mógłbyś rozwinąć ten temat? Oczywiście. Znaczy, to jest temat na odcinek ogólnie, tak? To jest temat na cały odcinek, bo zdaję sobie sprawę, że to trzeba długo mogłoby to, w sensie, zająć wyjaśnienie tego i pewnie powinienem na ten temat nagrać. Natomiast tak, nawet jeżeli, to nawet to chodzi nie tylko o normy moralne, ale również o normy moralne. Norma określa to, co jest akceptowalne, dopuszczalne, unormowane, to, co jest w centrum, prawda, to, co jest wokół środka, odgradza to od tego, co jest marginesem, prawda? I nawet margines jest częścią, że tak powiem, systemu. To znaczy on stwierdzenie, że w systemie nie ma miejsca na margines, że jeżeli coś jest poza normą, że jeżeli coś jest poza normą, to należy to zniszczyć, usunąć, skasować, bo to jest czyste zło i to zagraża naszemu istnieniu, no to jest takie trochę myślenie, w sensie to jest myślenie, które między innymi motywowało ruchy nawet faszystowskie, prawda? Ponieważ wszystko, co w jakiś sposób nie spełnia normy, jest zagrożeniem dla systemu, a to nie do końca jest prawda. To nie do końca jest prawda, ponieważ no przede wszystkim tego, że jeżeli się usuwa margines, to powstaje nowy margines, prawda? I nie ma czegoś takiego jak system bez marginesu, nie ma czegoś takiego jak wszystko w granicach normy. To jest niemożliwe, tak? Natomiast, więc w ogóle sama idea taka, że to w ogóle, w sensie akceptacja może to nie jest najlepsze słowo, ale tolerowanie tego, że istnieje margines, jest jak najbardziej... Nie ma innych opcji, tak? Ale w sensie może inaczej. Inne opcje mogą się szybko przeradzać do czegoś bardzo, bardzo brzydkiego. Natomiast jeśli rozszerza się tę normę, prawda? Jeżeli rozszerza się tę normę tak, aby ona objęła ten margines, ponieważ ten margines jest wykluczony, prawda, i tak dalej. I jeżeli to, co jest teraz na marginesie, jest nieunormowane, a więc jest w pewien sposób wykluczone z tego, co powszechne i tak dalej, więc może po prostu przyjmijmy ten margines, skoro te zachowania i tak istnieją, no to równie dobrze możemy je unormować. To napotyka na ten sam problem. To nie likwiduje marginesu, tylko go przesuwa. Można się zastanowić, czy po pierwsze, czy nie przesuwa go w stronę, czy nie przesuwa go do miejsca, w którym jednak wolelibyśmy, żeby nie był, żeby ten margines był w innym miejscu. A druga sprawa jest taka, że okej, występują zjawiska społeczne, czy zachowania, czy inne rzeczy, które są poza normą. To jest zupełnie inna obserwacja niż stwierdzenie, że występują te same zjawiska społeczne i one również są częścią normy. I w najprostszym ujęciu nie traktowanie tego właśnie jako marginesu, no, w sposób naturalny, normalizuje to w oczach reszty, społeczeństwa, ludzi, którzy dopiero wyrastają, prawda, w tym społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, czy mogą nie istnieć łapówki? No nie, przecież nie mogą nie istnieć łapówki, prawda? W sensie zawsze istnieją, zawsze, i to nawet na zasadzie takiej, jak wiesz, danie komuś coś, danie komuś w łapę, żeby cię obsłużył poza kolejnością, prawda? No więc czy nie można by powiedzieć, że skoro to i tak istnieje, znaczy ja wiem, no w sensie, okej, można powiedzieć, że to jest zjawisko szkodliwe, prawda? No bo z takiego i takiego powodu, prawda? No ale ktoś mógłby pomyśleć, że no dobra, ale czy jest sens potępiać to zjawisko, czy nie lepiej po prostu uznać, że to jest po prostu w granicach norm, skoro i tak to wszyscy robią i nie ma się co na to oburzać, o, że nie ma się co na to oburzać, prawda, bo przecież to wszyscy robią, tego typu podejście sprawia, że to zjawisko przestaje być czymś, z czym trzeba się chować, czego trzeba się wstydzić i tak dalej, i zaczyna się po prostu propagować, prawda, i włączanie tego do systemu faktycznie zmienia sam środek tego systemu, ponieważ nagle jest to częścią normy. I oczywiście ktoś w tym momencie, bo nie wiem, być może ktoś w tym momencie, ludzie, nie wiem, tworzą jakieś analogie do tego, w sensie to jest przykład czegoś, co jest faktycznie szkodliwe, ponieważ osobną dyskusją może być to, że nie wiem, być może w tym momencie na marginesie systemu istnieją zjawiska, które faktycznie nie powinny tam być, że być może zaniesienie ich, że tak powiem, włączenie ich w system przyniesie korzyść temu systemowi, prawda? Że ta granica jest położona w złym miejscu. W sensie, okej, taka dyskusja też może być, prawda? I bez wątpienia bywały, no to jasne, że bywały i nadal są takie przypadki, dokładnie, ale tylko zwracam uwagę, że nawet jeżeli, ale to nie znaczy, ale stwierdzenie, że pewne rzeczy, które były na marginesie, należy włączyć do systemu, nie jest tożsame ze stwierdzeniem, że sam fakt istnienia rzeczy poza normą, że sam fakt istnienia, czy nawet powszechności rzeczy pewnych, które są poza normą, sprawia, że jeżeli tylko włączymy je do systemu, to nic się złego nie stanie. Nie, nawet jeżeli nieprzestrzegana norma też funkcjonuje jako, no właśnie, jako forma wykluczenia pewnych zachowań z tego, co unormowane, z tego, co chcemy naśladować, z tego, co chcemy promować. To są rzeczy, które istnieją, no i trudno, że istnieją, ale nie są to rzeczy, które promujemy, tak? Które normalizujemy, prawda? I ja rozumiem, że to jest bardzo pobieżne opowiedziane i ja rozumiem, że przydałoby się, pewnie, być może rzeczywiście powinienem zrobić po prostu odcinek, gdzie się stricte na tym rozwinę, co dokładnie mam tutaj na myśli. Natomiast w sensie, mając na uwadze to, że jak najbardziej należy sprawdzać, czy pewnych rzeczy nie należałoby włączać z marginesu do środka, czy wręcz ze środka na margines nie wypychać, to jednocześnie sam fakt bycia czegoś na marginesie poza normą też może być użyteczny i sam fakt, że to tam istnieje, nie jest jeszcze powodem, żeby z tej normy rezygnować, bo z tego powodu, co wyjaśniłem, i nie wiem, czy to było dostatecznie informujące, ale ponownie rozumiem, że może to wymagać szerszego rozjaśnienia. Dlaczego Orwell był lewakiem? Bo martwił się w zupełnie uzasadniony sposób patologicznym traktowaniem klasy robotniczej w Wielkiej Brytanii i widział też wojnę domową w Hiszpanii i okrucieństwa, prawdopodobnie, no domyślam się, że widział okrucieństwa i po jednej, i po drugiej stronie, natomiast być może z jakiegoś uzasadnionego powodu po prostu uznał, że jedna, a nie druga strona jest bardziej, że tak powiem, uzasadniona do tej używania tej przemocy. No w sensie to jest Orwell, że tak powiem, był osobą. No Orwell sam się identyfikował jako socjalista, prawda? Tylko dla jasności, brytyjski socjalista, prawda? A nie socjalista na przykład leninistyczny. Natomiast oczywiście, no w sensie, ze zrozumiałych powodów, tak? Wydaje mi się, że Orwell był faktycznie osobą lewicową z troski o osób wykluczanych przez system, z zatroskania tego, do czego degenerują się systemy hierarchiczne i tak dalej, przy jednoczesnym, wiecie, no to chyba to jest, nie trzeba powiedzieć, nie trzeba nikomu mówić, że Orwell sam doskonale dostrzegał zagrożenia, które mogą płynąć z tej strony, że tak powiem, ideologicznej, prawda? I tyle. Karina Pełka, czy wiesz, że twoje filmy są puszczane na studiach? Słyszałem o tym, słyszałem o kilku takich przypadkach. Orwell to był syndykalistą. Znaczy chyba sam, być może się mylę, ale wydawało mi się, że sam siebie określał jako socjalista, brytyjski socjalista, ale cóż mogę. Czy ateizm i katolicyzm to nie to samo? Nie, to nie to samo. Bo Bóg jest wszystkim i niczym, czyli w sumie jest i go nie ma. nigdy nie zobaczymy go jako zwykłego człowieka, jest początkiem wszystkiego. Nie, ateizm i katolicyzm to nie jest to samo. Bo Bóg nie jest wszystkim, znaczy w perspektywie katolickiej oczywiście, z perspektywa, w której Bóg jest wszystkim, to jest perspektywa panteistyczna. Jeżeli Bóg jest wszystkim, a wszystko jest Bogiem, to nie, to jest perspektywa panteistyczna, ale nie katolicka. W katolicyzmie Bóg jest źródłem wszystkiego, jest źródłem, które utrzymuje rzeczywistość w istnieniu, ale Bóg nie jest tożsamy z przyrodą, którą stworzył. To znaczy jest jej źródłem i podobnie utrzymuje ją w istnieniu, stwarza ją w akcie stworzenia, który trwa, prawda, nie tylko był punktem, tylko trwa, ale nie jest tożsamy ze swoim dziełem. I to nieprawda, że nigdy go nie zobaczymy jako zwykłego człowieka, no bo podobno 2000 lat temu w perspektywie katolickiej byli ludzie, którzy widzieli Boga wcielonego w człowieka, prawda? Więc nie, to nie ateizm i katolicyzm to nie jest to samo. Co my tu mamy? Czy myślałeś o wstąpieniu do domowego kościoła? Przechodziło mi to przez myśl, ale póki co się na to nie decydujemy, więc ale dziękuję za troskę. Kiedy następne poczytaj mi Szymon? Bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że już pod koniec tego miesiąca. I ponieważ ruszamy z tym wszystkim trochę szybciej, bo jest dużo fajnych rzeczy i tak jak mówiłem, trwają już 3 projekty kolejne z poczytaj mi Szymon, że tak powiem, na wojnie idei i będą coraz bardziej ambitne, mam nadzieję. Jordan Peterson pytany o to, czy wierzy w Boga, zazwyczaj unikał odpowiedzi wprost, mówiąc, że stara się żyć, działać tak, jakby on istniał i że jego zdaniem czyny lepiej świadczą o tym, w co człowiek naprawdę wierzy, niż słowne deklaracje. Jak taka postawa wygląda z perspektywy katolickiej? Czy można w ten sposób zostać zbawionym? Znaczy, Jordan Peterson nie jest absolutnie katolikiem, prawda? Pytanie brzmi, czy jest on chrześcijaninem, się nawet nasuwają. I ja osobiście, znaczy tak, nie widziałem jego najnowszych jakichś wystąpień już od dłuższego czasu, więc może coś się zmieniło, ale ostatnio raczej nazwałbym go otwartym agnostykiem, tak? To znaczy jest to osoba, która jest otwarta na to, że Bóg może istnieć i właśnie zachowuje się tak, jakby on istniał, ale nie ma, że tak powiem, takiej aktywnej, relacyjnej, właśnie chyba nie ma relacji do niego, to jest najlepsze chyba określenie. Natomiast czy taka osoba można zostać zbawiony z perspektywy Kościoła katolickiego? Oczywiście, że tak, bo wprost Kościół katolicki stwierdza, że jeżeli ktoś nawet nie wierząc, nie będąc katolikiem, szczerze poszukuje prawdy, to jak najbardziej może zostać zbawionym, więc oczywiście, że tak. Więc mówię, myślę, że Jordana Petersona, tak, mi się bardzo podoba perspektywa Jordana Petersona na to, że zachowania i czyny człowieka mogą w niektórych sytuacjach lepiej świadczyć o tym, w co on naprawdę wierzy. Mam na myśli to, że człowiek może wmawiać sobie, że w coś wierzy, ale jednocześnie zachowywać się dokładnie wprost przeciwnie i czy w takim razie ta osoba naprawdę w to wierzy. Jeżeli mówi jedną rzecz, ale robi coś kompletnie dokładnie odwrotnego, więc może rzeczywiście wtedy ta osoba nawet nie zdaje sobie sprawy, że nie traktuje czegoś na poważnie, prawda? Tylko mówi sobie, że w coś wierzy, a tak naprawdę tak nie jest. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast mówię, Jordan Peterson na mój stan wiedzy jest otwartym agnostykiem i można go, i myślę, że spokojnie można go nazwać, tak jak ja proponowałem ostatnimi czasy nawet takie pojęcie, tak, agnostykiem chrześcijańskim, prawda, czy chrześcijańskim agnostykiem. Tak samo jak można powiedzieć, że ktoś jest chrześcijańskim ateistą, tak, to znaczy, że jest, że wyznaje ten system moralny, prawda, i jest fanem kultury i tak dalej, prawda, i docenia to na warstwie społecznej, ale nie posiada przekonań stricte teologicznych, prawda, religijnych i tak dalej. I myślę, że Jordana Petersona można by nazwać chrześcijańskim agnostykiem. Ale nie wiem, może on siebie by ujął inaczej, może on sam siebie ująłby inaczej. Więc to jest tylko moja opinia i też nie próbuję, że tak powiem, tutaj na siłę coś wyrypywać. Kiedy zapowiedziany odcinek z Krzysztofem Karoniem? Jezu, był zapowiadany odcinek z Krzysztofem Karoniem? Z Krzysztofem Karoniem ostatnio rozmawiałem chyba ze 2 lata temu, więc nie wiem. Ja nie jestem pewien, czy pan Krzysztof Karoń, że tak powiem, jeszcze funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a mówię, że nie wiem, nie mówię, że nie. Natomiast no były 2 długie rozmowy z osobami reprezentującymi, że tak, no z Jakubem Zgierskim, tak, który reprezentuje znaczy, który w ogóle był przez jakiś czas chyba głównym popularyzatorem pana Krzysztofa Karonia w polskim internecie, więc wydaje mi się, że ten temat no, został w jakiś sposób. Znaczy, ja nie mówię, że to jest to samo, ja rozumiem, że to nie jest to samo, no ale znacie, jeżeli ktoś oglądał tamte debaty, to zna moją opinię na temat twórczości pana Karonia, więc też nie jestem pewien, czy to jest jeszcze, czy trzeba to wałkować jeszcze raz. Tu chwilę temu Marcin Wieczorek wpłacił 5 zł, więc ponownie bardzo dziękujemy. Co my tu mamy? Czy dobrym pomysłem byłaby partia, która w swoim programie nie miałaby niczego dotyczącego spraw światopoglądowych? Decyzje w tych kwestiach były podejmowane przez referendum. Znaczy, czy to byłaby dobry pomysł? No w sensie przede wszystkim ten pomysł nie zostałby wybrany w demokracji, bo demokracja żyje tym, że demokracja żyje tym, no właśnie, no chyba to nawet Mencen opowiadał, tak? No ludzie żyją tym, że w Wiśle płynie kupa, tak? W sensie tym, co jest rozemocjonowujące, a rozemocjonowujące są głównie tematy światopoglądowe, więc w sensie to może byłaby, można by pomyśleć, że to jest jakiś ciekawy pomysł na prowadzenie polityki, ale absolutnie nieskuteczny. Natomiast czy decyzje w tych kwestiach powinny być podejmowane przez referendum? Wiecie, że na przykład, tak, osoby, które mają takie demokratyczne podejście do tego, czy kwestia kary śmierci powinna być w referendum zadecydowana? No bo wiecie, że 2/3 Polaków, czy 60%, nie pamiętam dokładnie w tym momencie teraz, jest za karą śmierci. Pomimo, iż nie ma kary śmierci w Polsce. No to jest kwestia, myślę, że można powiedzieć, światopoglądowa, tak? Do czego może posunąć się prawo. Więc osoby, które powiedzą, że to społeczeństwo powinno decydować o kwestiach światopoglądowych, a nie jacyś ludzie na górze, no to ludzie chyba nie bardzo wiedzą, co myśli społeczeństwo, prawda? Więc, więc cóż mogę powiedzieć. Więc obawiam się, że jest to raczej pomysł nie do końca trafiony. Którą mamy godzinę w ogóle? O matko. Ale dobra, jeszcze chwilkę czasu mamy. Czy będzie o plagach egipskich odcinek? Nie wiem. Może być. Znaczy, chcecie jakieś naturalistyczne wyjaśnienie plag egipskich? Czy może jakiś odcinek stricte o Exodusie? W sensie o Księdze Wyjścia? Nie. Za mało precyzyjne pytanie. Czekajcie, zerknę, czy... Czy nie lepiej było, gdybyś nie był jedynym lektorem w filmach Wojny Idei? Bardzo ciekawe pytanie. Rozważaliśmy to wielokrotnie. Nie wiem. Możliwe. Natomiast wydaje mi się, że widzowie się są przyzwyczajeni do tego mojego głosu. I ja bez wątpienia moglibyśmy to zrobić, bez wątpienia moglibyśmy zatrudnić, bo i tak dużo osób już pracuje. Ktoś to gdzieś tutaj mi mignęło, jeszcze pytanie było jedno, ile osób pracuje, ile osób pracuje na kanale, no to nie wiem, z 7, coś takiego regularnie, tak? W sensie dorywczo oczywiście, to nie są ludzie, którzy pracują na pełne etat, tylko to są ludzie, którzy wykonują jakieś projekty dla tego kanału, tak jak właśnie, jak albo teksty, albo montaż, albo grafiki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma wśród nich lektora. Wiecie, to jest do rozważenia, ale ponownie mam wrażenie, że widzowie się już przyzwyczaili do mnie i też wydaje mi się, że robię to w miarę dobrze, a no nie ukrywajmy się, lektorzy są bardzo drodzy i jakbym miał dodatkowo jeszcze każdego, w sensie płacić za... W sensie wydaje mi się, że płacenie za coś, co samemu, że tak powiem, mogę zrobić i robię to, wydaje mi się dobrze, byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, że tak powiem, bo to jest mimo wszystko firma, prawda, to jak pewnie sobie zdajecie sprawę. Także w najbliższej przyszłości... Raczej nie sądzę. Eliota pisze. Cześć Szymon. Cześć Eliotto. Czy Jahwe wiedział o potopie? Nie ma dowodów. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale jest nagroda za znalezienie dowodów, że Jahwe wiedział o potopie. Czy będzie jakiś film na temat magnatów i czarodziei? Wiecie co, to w ogóle nie jest mój humor. Przepraszam. Próbowałem, ale nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, że kogoś może to śmieszyć, ale to są w ogóle nie moje, kompletnie są to nie moje tematy po prostu. Cóż my tu mamy? Co myślisz o tym, gdy jakaś część wspólnoty odchodzi od jej fundamentalnych zasad? Pytanie nawiązuje do oazy, w której część członków odchodzi od abstynencji od alkoholu. A w oazie jest abstynencja od alkoholu? Nawet nie wiedziałem. Nie wiem, nie byłem nigdy w oazie, więc nie wiem. Znaczy, no jeżeli jakaś część wspólnoty odchodzi od jej fundamentalnych założeń, no to wspólnota się rozpada. I nie mam tutaj na myśli sytuacji, w której jakaś część wspólnoty nie przestrzega wszystkich założeń wspólnoty, bo zawsze tak jest, nie da się przestrzegać wszystkich. Nie da się przestrzegać wszystkich, że tak powiem, wszystkich co? Założeń dowolnego systemu, prawda? Więc to jest to, co mówiłem. To nie jest nic dziwnego, że ludzie wychodzą poza normę. Natomiast jeżeli odchodzimy od fundamentalnych założeń, to wspólnota się po prostu rozpada. Momencik, bo zaniedbaliśmy pytania z donate'ów. Jak myślisz, czy jest szansa na to, że Budda i Jezus mówią o tym samym, tylko na różne sposoby? Czy nirwana i niebo to może być ten sam stan? Nie, kategorycznie nie. Kategorycznie nie mogą być tym samym stanem. To znaczy, może być tak, że Budda i Jezus mówią o jakiejś formie przyszłego życia, ale jedna osoba się... Jeżeli jedna z tych osób miała rację, to druga się zdecydowanie myliła co do w ogóle formy i kształtu, jeżeli można tak powiedzieć, tej egzystencji. Ponieważ nirwana to jest utrata, znaczy zdanie sobie sprawy z braku bycia, uwolnienie się od doczesności i od poczucia indywidualnego ja. Prawda? W nirwanie rozpływasz się, nie przestajesz być indywidualnym bytem, czy tam zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś, prawda? Że ja jest iluzją. Natomiast w zbawieniu masz indywidualną relację z Bogiem i z innymi ludźmi jeszcze, prawda? Więc to absolutnie nie jest to samo. To znaczy, można powiedzieć, że obie te osoby mówią o jakiejś formie. Wiecie, czasem się mówi, że nirwana to jest forma transcendencji, ale to nie jest moim zdaniem poprawne określenie, że to jest takie rzutowanie europejskich koncepcji filozoficznych na myśl wschodnią, to nie jest raczej odpowiednie określenie, ale w sensie, że to jest jakiś pogląd na to, co jest tam, prawda? W sensie, no, jasne, że oboje mówili o tym, co jest tam i o jakiejś formie ostatecznego spełnienia, może tak to ujmijmy, natomiast mówili różne rzeczy na ten temat, więc ewidentnie jedna osoba z tych była bliżej prawdy, druga dalej. Więc to nie jest ten sam stan, prawda? To są różne stany. Fan Szymona, jak mi miło. Czy twoim zdaniem wolna wola istnieje? No tak, jestem katolikiem, moim zdaniem wolna wola istnieje. Dlaczego tak lub nie? Tak pokrótce. Sam Harris i Cosmic Skeptic bardzo mnie zdemotywowali. Tak, Sam Harris i Cosmic Skeptic bardzo lubią demotywować do tych rzeczy, ale no... Są ludzie również akademicko, którzy się akademicko, że tak powiem, z nimi nie zgadzają. Był stary film na temat tego, czy wolna wola istnieje i... Zaraz zobaczę. I nie mam tutaj na myśli takiego króciutkiego, króciutkiego filmiku na Wojnie Idei, tylko mam na myśli rozmowę. Była 40-minutowa rozmowa, czy mamy wolną wolę. Czy mamy wolną wolę? Jeszcze chyba do 3 lata temu było, zanim wojna, to jest jeszcze na Wojnie Idei, tak, zanim ten Szymon mówi się oddzielił od Wojny Idei, więc tam pokrótce, to jest pokrótce, tak, mniej więcej co myślę na ten temat i dlaczego, natomiast więc odsyłam po prostu tam. Natomiast proszę się nie demotywować, tylko proszę, jeżeli macie wątpliwości co do tego typu rzeczy, to zapoznajcie się z obydwoma, że tak powiem, z oboma stanowiskami w tym temacie, a nie ulegajmy temu, kto ładnie mówi, bo demotywują najbardziej osoby, które ładnie mówią, prawda? Karolina Dmochowska pyta, czy widziałeś film Zielony Rycerz? Moim zdaniem to dobry pomysł na odcinek. Właśnie nie widziałem, bo z jakiegoś powodu nie poszedłem do kina, jak był, a bardzo chciałem pójść do niego do kina, ale nie widziałem, ale bardzo chętnie nadrobię i jestem ciekaw, bo jestem ciekaw, jak... Słyszałem kompletnie skrajne opinie na ten temat, a pamiętam, że zwiastuny bardzo mnie, że tak powiem, zachęciły, bo też znam samą legendę, prawda, o tym i jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw po prostu, jak. Myślę, że jest to dobre, że tak powiem, miejsce, znaczy no, temat do robienia. Do robienia, że tak powiem, analizy, ponieważ myślę, że porusza bardzo dużo ciekawych wątków. Kiedy analiza Minecrafta w kontekście grzechu pierworodnego? Nie jestem pewien, czy to jest żart, czy w Minecrafcie jest coś, co faktycznie mogłoby być analizowane pod tym. pod tym kątem. O, kiedy zrobisz film o księdze Hioba? Czy sprawiedliwym jest, że Bóg karał wiernego sobie człowieka, by udowodnić coś szatanowi? No myślę, że to jest temat, to jest odcinek, który bardzo chciałbym zrobić, bo w sensie ponownie, czy sprawiedliwym jest, że Bóg karał wiernego sobie człowieka, by udowodnić coś szatanowi? W sensie ponownie, czy to pytanie zakłada, że to jest opis faktów historycznych? Bo mam nadzieję szczerze, że nie. W sensie wiecie, że księga Hioba jest jednym z pierwszych tak naprawdę w naszym kręgu cywilizacyjnym, można powiedzieć, traktatów filozoficznych na temat tego, w sensie zamkniętym oczywiście w strukturę narracyjną, na temat problemu zła, tak? Dlaczego dzieją się złe rzeczy, prawda? I tak dalej. I ona też nie daje definitywnych, że tak powiem, definitywnych, to jest anglicyzm, tak? Kompletnych odpowiedzi na to, ale jest przynajmniej próbą zderzenia się z tym problemem i generalnie próbuje stwierdzić, że nie widzisz, że z tego da się wyciągnąć jeszcze większe dobro. W sensie taki jest argument, prawda? Tak maksymalnie skracając. Więc, ale wydaje mi się, że analiza księgi chyba to jest bardzo fajny pomysł, tylko muszę znaleźć na to czas. Wiecie co, kurde, nie wiem, może... Nie, dobra, to jest raczej nasz mówi temat. Ale chętnie bym do tego podszedł i myślę, że jest to o czym pogadać, bo jest na w sensie, nawet jeżeli ktoś nie traktuje tego w żaden sposób religijnie, poważnie, no to myślę, że to jest coś, co warto zbadać, ponieważ to jest bardzo... To jest coś, co leży u podłoża wielu takich elementów myślenia naszego... Z tej księgi przeniknęło całkiem sporo koncepcji do naszych systemów filozoficznych, więc warto moim zdaniem temu się przyjrzeć. Powoli będziemy zbliżać do końca. Widzę, że są jeszcze pytania z donate'ów, już do nich przechodzę. Kiedy kolejna rozmowa lub gra z Krzysztofem Majem? Ja chętnie bym z nim jeszcze pogadał, więc jestem jak najbardziej na to otwarty, natomiast pewnie w najbliższym, no może w tym kwartale, nie wiem dokładnie, bo też no nie chcemy robić zbyt szybko tych rzeczy. Co sądzisz o walce Ralindela i Michała o twoje wdzięki? Nie byłem świadom, ale to jest dokładnie to, o czym mówiłem, tak, że komuniści między sobą, różne warianty komunistów się nienawidzą prawdopodobnie jeszcze bardziej niż całej reszty. A trzy, jak można aż 10 złotych patronów, Jak tak można aż 10 złotych patronów nie ma? Nie rozumiem pytania. Aha, że dlaczego jest minimalna wpłata 10 zł? No to jest, że tak powiem, niestety bardzo prozaiczny powód tego. Być może pamiętacie, przez bardzo długi czas było 5 zł, ale przy progu 5 zł po prostu zadawaliście tyle pytań, że fizycznie nie dawałem rady po prostu fizycznie odpowiadać na nie na bieżąco, więc niestety musieliśmy w ten sposób ograniczyć ilość tych zapytań, no bo po prostu fizycznie nie było czasu na nie odpowiadać. Czy szkoły powinny propagować postacie historyczne o mieszanej reputacji, tacy jak na przykład żołnierze wyklęci? Czy nie przypomina to trochę kultu Bandery na Ukrainie? Dla jasności, żołnierze wyklęci to jest dość szerokie spektrum postaci, a nie jedna postać. Natomiast tak, szkoły bez wątpienia powinny informować i uczyć o takich postaciach, bez wątpienia. Natomiast czy powinny propagować takie postacie? Moim zdaniem nie. I to jest coś, o czym mówiłem też w odcinku na temat martyrologii polskiej, kultu porażek, tak? I ja jestem tutaj, się całkowicie zgadzam z profesorem Wolniewiczem, że osoby takie jak żołnierze wyklęci, nawet pomijając kwestię jeżeli ktoś był zbrodniarzem, tak, bo w sensie wśród żołnierzy wyklętych też były osoby, które dopuszczały się czynów niegodnych, to o tych osobach oczywiście w żaden sposób nie powinno się ich promować w żaden sposób. Mówię o konkretnych osobach, prawda? A nie o całej kategorii. Natomiast samych kategorii, które są wątpliwe, czy mieszane mają mieszane oceny, ponieważ żołnierze wykręci wbrew temu, co się teraz w tym momencie niektórym wydaje, mają moim zdaniem, powinni być raczej co najmniej niejednoznacznie oceniani, albo właśnie jednoznacznie niekoniecznie w tę stronę, ponieważ tak jak mówię, moim zdaniem profesor Wolniewicz bardzo fajnie to podsumował, że to są ludzie, którzy stanęli naprzeciw niemożliwych szans i oddali życie w przegranej sprawie, która była przegrana w momencie, gdy już decydowali się to walczyć. I za to ci ludzie zasługują na pamięć, ale na nic więcej. Postawa żołnierzy wyklętych zasługuje na pamięć, ale nie powinna być promowana wśród młodych ludzi jako coś, co należy naśladować, ponieważ nie należy tego typu postaw naśladować. Należy być gotowym do poświęcenia, oczywiście, gdy jest szansa, że to poświęcenie coś przyniesie. Natomiast nie należy promować poświęcenia, które niczego nie przyniosło. To nie jest dobre, to nie jest dobry No. To nie jest dobra po prostu rzecz. Jedno z moich ulubionych pytań, tak szybciutko odpowiem. Skoro istnieje ponad 4000 różnych religii i różnych bogów, a to, w co wierzymy, zależy głównie od miejsca urodzenia, to czy próba wybrania tej prawdziwej nie jest tym samym, co gra na loterii? Myślę, że jest więcej niż 4000 sposobów na interpretację zjawisk przyrodniczych i też w dużej mierze, poprzez historię, również nadal, zależy to, jak się interpretuje mechanizmy przyrodnicze, jest determinowane głównie tym, jak się zostało wychowanym, prawda? Więc skąd pomysł, że to akurat nauka jest tym poprawnym? Bo działa, tak? I można na jej podstawie przewidywać pewne rzeczy. Pozwala ona tworzyć użyteczne systemy i narzędzia, tak? A systemy światopoglądowe, nawet nie tylko religijne, ale ogólnie światopoglądowe, wszystkie systemy, które próbują organizować społeczeństwo, czy nawet odpowiadać na potrzeby człowieka w sferze duchowej, w sferze niepokojów egzystencjalnych, w sferze tej pustki, braku egzystencjalnego i tak dalej, też wypełniają to w lepszy lub w gorszy sposób. I można się kłócić, na ile to się mapuje na obiektywną rzeczywistość, prawda, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o... Ale myślę, że jak najbardziej można, że tak powiem... Te rzeczy też działają lepiej lub gorzej, wbrew temu, co się niektórym może wydawać. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo słabe pytanie wbrew pozorom, ponieważ to pytanie wychodzi z założenia, że to nie ma znaczenia, w co się wierzy, bo to i tak jest wszystko w żaden sposób nieweryfikowalne i nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Ma ogromne przełożenie na rzeczywistość to, w jakim systemie religijnym czy światopoglądowym, nawet nie tylko religijnym, się obracamy i jakie społeczeństwa pozwala to, jakie społeczeństwa pozwala to budować i jak odpowiada to na... brak egzystencjalny człowieka, więc ponownie, w sensie to jest pytanie z uprzedzeniem, że tak powiem. Dobra, kończymy. Ostatnie pytanie i kończymy, więc jeżeli ktoś chce o coś jeszcze zapytać, to niech się pośpieszy, że tak powiem, i będziemy kończyć. Czy minister UE, który ogłasza cło na żywność Afryki, grzeszy, gdyż zwiększa biedę w Afryce? Nie słyszałem o cle na żywność z Afryki, więc nie wiem, jak wygląda ten temat z perspektywy prawnej, natomiast tego typu systemy nigdy nie są... To przecież to nigdy nie jest tylko to, prawda? Nie znam tego, nie chcę oceniać tej konkretnej decyzji, bo nie znam tej decyzji, nie wiem, co jeszcze się za nią kryje i tak dalej, ale no to przecież to nie jest tak, że ktoś se arbitralnie wymyślił, zróbmy cło do Afryki, żeby ci ludzie byli biedni, albo nie obchodzi nas to, że powiększamy biedę w tej Afryce, tylko no przecież są jakieś argumenty za tym, to jest system bardzo, bardzo, bardzo wielu naczyń połączonych i politycy podejmują bardzo często niestety decyzje, że niestety, no muszą podejmować decyzje, w których no broni się interesu jednych ludzi kosztem interesu drugich ludzi, no i siłą rzeczy bronimy w pierwszej kolejności interesu tych ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni i mówię, nie odnoszę tego do tej konkretnej decyzji, bo nie wiem, czy jest dobra, czy zła, czy taka decyzja w ogóle padła, bo nie wiem, ale ocenianie tego na podstawie tej jednej rzeczy jest horrendalnie nieuzasadnione, bo pomija to po prostu całkiem znacznie. To nie jest decyzja podjęta w próżni przecież, prawda? I tyle. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy widzowie. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Trzymajcie się, bawcie się dobrze, cieplutko. I hej.